Abba Izydor był człowiekiem wykształconym i stąd w jego pouczeniach wciąż się zjawia słowo filozofia. Ale tu nie chodzi o filozofię pojętą jako zbiór teorii na temat istnienia kosmosu czy czegoś takiego. Tu chodzi właśnie o to, co słowo filozofia po grecku oznacza. Miłość mądrości. A teraz, jaka to jest mądrość? To właśnie zależy od samego, powiedzmy, nazwijmy to filozofa. Abba Izydor mawiał, że życie bez słowa więcej daje niż słowo bez życia. Po pierwsze, nawet milcząc przynosi korzyść, a drugie, nawet krzycząc przynosi stratę. Jeśli zaś słowo i życie idą w parze, tworzą doskonały obraz pełni filozofii. Oczywiście tu nie chodzi o życie w ogóle, że człowiek żyje, prawda, je, śpi i porusza się, tylko chodzi o życie dobre, życie zgodne z nauką Bożą. I teraz w tym sensie więcej daje takie życie człowieka milczącego niż to, że człowiek na przykład dużo gada, ale życiem swoim do tego gadania nie dociąga. Jeśli słowo i życie idą w parze, no to to już jest właśnie pełnia mądrości. Ojcowie nieraz mówili, że biada człowiekowi, który większe ma słowa niż czyny. Świetnie zna teorię, prawda? Tyle potrafi rozprawiać. Tylko sam tak nie robi. Dlatego tak niebezpieczne jest mówienie o sprawach Bożych. To jest zawsze jakieś ryzyko. Nie tego, że mi ktoś wytknie, a sama tak nie robisz. Proszę bardzo, niech wytknie, będzie miał rację prawdopodobnie. Ale tego, że człowiek sam rozmija się z prawdą o sobie, że usiłuje wyciągnąć od innych coś, czego sam nie potrafi. Jeśli słowo i życie idą w parze, słowo i czyny, jeśli człowiek ma takie czyny, jakie ma słowo według wiary, to wtedy jest rzeczywiście doskonały obraz pełni mądrości. No, oczywiście wiadomo, że każdą naukę to także najłatwiej jest stosować do innych. A ten to dużo gada, prawda? Ale ojcowie nie po to podawali tę naukę, żebyśmy ją stosowali do innych. Pamiętam taką nowicjuszkę, która świetnie znała całą regułę na pamięć. Tylko w każdym prawie punkcie miała problemy z tym, żeby to rzeczywiście wykonywać. Jeśli nikt nas nie pyta o naukę, to można się tylko cieszyć. Przynajmniej nie wystąpimy przeciw tej zasadzie. Dalszy ciąg tej samej nauki. Ten sam powiedział: szanuj cnoty, a nie służ sławie, bo tamte są skarbem nieśmiertelnym, ta zaś prędko gaśnie. Oczywiście, że słowa prędko gaśnie. Przeminie parę miesięcy, przeminie parę lat, a już zwłaszcza jeżeli ten sławny człowiek akurat umarł, a nikt o nim nie pamięta. To już i w naśladowaniu też czytamy, które jest zresztą świetną kontynuacją tej duchowości. Pamiętają siostry, bodajże w pierwszym czy w drugim rozdziale, gdzie są dzisiaj ci wszyscy profesorowie, których tak dobrze pamiętasz, kiedy siadali na swoich katedrach i wszyscy ich sławili. Gdzie oni są dzisiaj? Nic z nich nie zostało. Katedry już zajął kto inny i nawet pamięci o nich nie ma. bardzo, bardzo niebezpieczną rzeczą jest uczyć, jak mówią wszyscy mnisi i autorzy, uczyć innych, a troszkę zapominać o uczeniu siebie. Mówił także, że wielu ludzi tęskni wprawdzie do cnoty, ale się leni wejść na wiodącą do niej drogę. Inni zaś nawet nie myślą, że cnota istnieje, a ktoż by to osiągnął. Trzeba więc tych pierwszych namawiać, żeby się otrząsnęli ze swego lenistwa, a tych drugich pouczać, że naprawdę cnota jest cnotą, czyli że jest coś warta i że istnieje. Co do tego pierwszego, to jest takie śliczne powiedzonko świętej Teresy Wielkiej, że ludzie to by chcieli zbawić się przez sen. Nie w sensie, że im się śni, tylko w sensie, że oni sobie śpią, a zbawienie przychodzi samo, prawda? Chcieliby zbawić się śpiąc. No to tak nie całkiem skutkuje. Mówił jeszcze, że grzech i od Boga ludzi oddalił i od siebie wzajemnie porozdzielał. No tę naukę to słyszymy już prawie 2000 lat bardzo, powiedzmy, często i od wielu mistrzów. Tylko co z tego wynika? Odwróćmy może to stwierdzenie. I jeżeli widzimy, że jesteśmy porozdzielani wzajemnie, to chyba coś, jakiś grzech tu zawinił. I znowu, nie należy robić rachunku sumienia z cudzych grzechów, tylko z własnych. Trzeba z nim natychmiast zerwać, właśnie z tym grzechem, mówi Abba Izydor, i starać się o cnotę, która prowadzi do Boga i jednoczy ludzi. Definicja zaś cnoty i filozofii jest taka: rozumna prostota. To jest kapitalne sformułowanie. Rozumna prostota, to znaczy, jest tu miejsce i na działanie intelektu, który musi zrozumieć, o co chodzi, prawda, bo inaczej nic nie spełni, i na to, żeby ten intelekt nie wpadł w jakieś zupełnie niepotrzebne tematy, rozmyślania, jakieś szczegóły i szczególiki, jak to nieraz kusi ludzi, tylko żeby prosto i spokojnie zmierzał do rzeczy najważniejszych i kręcił się wokół tematów najważniejszych, a nie według jakichś drobiazgów. Mówił także: ta straszna i bezczelna namiętność, jaką jest chciwość, nigdy się nie nasyci i duszę raz złowioną wciągnie w ostateczny upadek. Dlatego trzeba koniecznie wypędzić ją na samym początku, bo jeśli się umocni, stanie się nieposkromiona. Dobrze, ale on to mówi do mnichów. Chciwość? Czego oni mogli chcieć? Znamy życie. Wiadomo doskonale, że nawet kiedy się ma bardzo niewiele, to można pragnąć jakichś drobiazgów z taką siłą, z jaką milioner pragnie drugiego czy trzeciego miliona, prawda? Z jaką zdobywca pragnie następnej krainy do zdobycia i tak dalej. Chciwość może zapanować nad każdym i Abba Izydor przypomina, że im prędzej się sobie zdamy sprawę z tego, co ona robi w człowieku i ile miejsca ma jeszcze także w nas, i im tym prędzej ją tym samym wypędzimy, i tym lepiej dla nas samych. Jeśli się umocni, stanie się nieposkromiona. Ten człowiek chce i koniec, wszystko musi klękać i stosować się do tego, że on czegoś chce.